Dobry wieczór, Wojciech Suleciński, witam Państwa w kolejnej audycji. Dziś znowu przeniesiemy się na Ukrainę, będziemy rozmawiali o problemach współczesnej Ukrainy, ale też porozmawiali o jej przeszłości, trochę pewnie o tym, z czym jest ukraińskość. Moim dzisiejszym gościem jest profesor Igor Hałagida z Uniwersytetu Gdańskiego i chciałem przypomnieć nasze spotkanie, które tuż przed wybuchem wojny żeśmy rozmawiali, a właściwie po tym takim głośnym wystąpieniu prezydenta Putina rozmawialiśmy o tym, jak Rosjanie widzą Ukraińców i jak sami Ukraińcy widzą siebie. No i po tym półroczu chciałem spytać, czy wojna coś zmieniła, czy też zmieniła wszystko, jeśli chodzi o to spojrzenie samych Ukraińców na siebie. No pewnie w podtekście też wątek, który jest bardzo trudny, bo my niewiele wiemy o tym, co się dzieje wewnątrz Rosji, ale też to pytanie, czy być może coś zmieniło w optyce Rosjan, jeśli chodzi o Ukraińców, czy to są po prostu ofiarami swojej propagandy. No ale to jakby wątek poboczny i do niego dalej. Porozmawiajmy właśnie o tym wątku jeszcze na razie ukraińskim i tego spojrzenia samych Ukraińców na siebie samych. Czy wojna wszystko zmieniła?
Może nie zmieniła wszystkiego, ale zmieniła dużo. No, przede wszystkim wojna spowodowała, że miliony osób tak naprawdę zostały zmuszone do zmiany swojego miejsca zamieszkania, do ucieczki z terenów objętych działaniami wojennymi. Mówię tutaj przede wszystkim oczywiście o wschodzie i południu Ukrainy. I dla tych osób no to było bezpośrednie zetknięcie się z czym tak naprawdę jest ruski mir, prawda? Więc te osoby zostały zmuszone do pewnego przewartościowania czy spojrzenia na trochę inaczej, nie tylko na wschodniego sąsiada, na Rosjan i czy Rosję, ale też do pewnego przewartościowania swojej własnej pozycji. Więc rzeczywiście u części tych osób widać ewidentne zerwanie z prorosyjskością, byśmy to określili, czy sympatiami do Rosji, czy nawet językiem rosyjskim, bo przecież oczywiście obydwaj wiemy, że znaczna część tych osób, czy może nawet większość, na co dzień posługiwała się językiem rosyjskim, nawet jeżeli uczyła się w szkole czy w urzędach, posługiwała się językiem ukraińskim.
No to byli jednak także odbiorcami rosyjskiej kultury, co ciekawe, bo to było też zjawisko związane. Ono paradoksalnie nie było takim rodzajem ofensywy kulturalnej, przypadkowej lub prawdziwej, związanej z tym rosyjskim mirem. Na tym obszarze postsowieckim kultura rosyjska, szczególnie popularna, odgrywała po prostu bardzo dużą rolę.
Dokładnie. I to są bardzo często to też bardzo tragiczne tak w historii. Na przykład znam historię małżeństwa, które uciekło w 14 roku właśnie z Donbasu, osiedliło się pod Kijowem i niestety w Buczy spotkała ich tragedia po prostu, bo stracili dziecko i wyznania z tego co pamiętam, tego ojca właśnie mówi, który nawet pod tym Kijowem się jednak posługiwał dalej językiem rosyjskim, który stwierdził, że w tej chwili, po tym, co przeżył, no właściwie nie wyobraża sobie, żeby na co dzień posługiwał się językiem agresora, językiem wroga. I myślę, że takich historii jest całkiem sporo. Ale z drugiej strony ja bym oczywiście tego nie uogólniał i nawet część tych uchodźców, którzy musieli uciekać właśnie ze wschodu Ukrainy i znaleźli się, czy to właśnie na terenach zachodnich ukraińskich. Zresztą ja wróciłem właśnie kilka dni temu ze Lwowa i rzeczywiście widać, czy słychać język rosyjski w znacznie większym stopniu właśnie na ulicach tego miasta. Ale zresztą widzimy to też w Polsce, że znaczna część tych uchodźców ze wschodu, którzy znaleźli się w Polsce, słyszymy przecież na ulicach. Oni bardzo często też posługują się nadal, mimo tego wszystkiego, co ich spotkało, językiem rosyjskim. Ale że tak, można powiedzieć, że postępuje powolna ukrainizacja. Tak? I ta ukrainizacja w tej chwili właśnie dotyczy tych terenów wschodnich. Bo tak jak Kijów pomału się ukrainizował tak naprawdę od Majdanu, od 13-14 roku, tak tereny właśnie Chersonia czy Zaporoża, czy dalej na wschód leżące, no to właściwie się ten proces ukrainizacji postępował znacznie wolniej. Natomiast w tej chwili wojna to spowodowała, ta ukrainizacja pomału jednak postępuje. Poza tym ona jest też w pewien sposób powodowana celowymi działaniami władzy, czyli na przykład dalszą konsekwencją dekomunizacji w przypadku Ukrainy to oczywiście dotyczy zrywania nie tylko z sowiecką przeszłością, ale też bardzo często z rosyjską, a więc są przemianowane, na przykład zmienia się nazwy ulic, są likwidowane pomniki sowieckie, zmienia się nazwy jakichś instytucji publicznych, które do niedawna nosiły imię, których patronami byli Rosjanie. Więc następuje taka powolna, można powiedzieć, ukrainizacja. No niestety ona jest też spowodowana tymi stratami, które właśnie na Ukraińcy ponoszą.
No dobrze, ale to nie tak kilka miesięcy temu już, bo to zaraz po wybuchu wojny rozmawiałem z profesorem Grelą na temat z kolei właśnie tych korzeni współczesnej Rosji. No, ku mojemu zadziwieniu profesor był zdania, że tak naprawdę sowieckość to są korzenie współczesnej rosyjskości, że te wcześniejsze wątki, prawosławie i tak dalej mają znacznie mniejszy wpływ niż sowieckość. Czy to oznacza w takim razie, że ta próba zerwania z sowieckością to jest próba zerwania ze wspólnymi korzeniami z tych narodów postsowieckich i w związku z tym, mówiąc najkrócej, tego budowania ukraińskości jakby trochę od zera, od punktu startu, którym jest z jednej strony pewnie rok 1991, ale tak naprawdę mówimy, że być może właśnie Majdan, a może nawet Euromajdan.
Tak, no na pewno w jakimś sensie to jest rzeczywiście, to jest zerwanie z sowieckością, też oznacza budowanie własnej, od nowa własnej tożsamości i jest próbą oderwania się, czy oderwania wspólnych jakichś tam elementów z rosyjskością. Zresztą proszę zwrócić uwagę, że z kolei Rosja próbuje narzucić w pewien sposób łączność właśnie Ukraińców i Rosjan poprzez odwoływanie się właśnie do symboli też sowieckich. Więc na tych terenach okupowanych w tej chwili nie tylko są stawiane pomniki czy postaci z przeszłości Rosji carskiej, przedrewolucyjnej, ale wręcz przywracane są właśnie symbole sowieckie. Zresztą oddziały rosyjskie bardzo często jadą nad front pod czerwonymi sztandarami, czy odwołują się wprost do symboliki sowieckiej, licząc na to, że ten sentyment do sowieckości w jakiś sposób przekona Ukraińców właśnie na tych terenach, do których oni wkraczają, że oni są, jakby można powiedzieć, wyzwolicielami, prawda?
No tak, ale to jest właśnie to trudne pytanie, bo jesteśmy w przededniu być może jakichś prób budowy referendów takich politycznych na wschodzie, tej okupowanej wschodzie Ukrainy. Czy pana zdaniem te referenda to jest po prostu tylko próba budowania pewnego faktu politycznego, czy jednak przekonywania rzeczywiście tej ludności miejscowej do tego, żeby, mówiąc najkrócej, wybierała opcję rosyjską, a nie ukraińską?
Nie, według mnie to jest typowo jednak mimo wszystko polityczny, bo sobie nie wyobrażam, żeby po pierwsze te referenda zostały zaakceptowane przez społeczność międzynarodową, już nie mówiąc oczywiście o Kijowie, ale też trudno będzie mi sobie wyobrazić, żeby te referenda zostały... Przecież to nie będą referenda, mówmy wprost. To będą... Z góry można założyć, że to będzie farsa swego rodzaju teatr.
Bo mamy to polskie doświadczenie, czyli referenda z jesieni 1939 roku o włączeniu do paradoksalnie ukraińskiej SSSR i białoruskiej SSSR. I te referenda z punktu widzenia historii nie miały żadnego wyraźnego, nie stanowiły żadnego przełomu w sensie takim, bym powiedział, mentalnym. One miały stanowić czysty fakt polityczny.
Ale jest pewna różnica, bo wtedy pamiętajmy, że część Ukraińców czy Białorusinów, może w mniejszym stopniu, ale przede wszystkim część Ukraińców w 1939 roku nie utożsamiała się jednak z państwem polskim. Szczególnie tutaj mówimy oczywiście o warstwach gdzieś tam biedniejszych, wiejskich, ale też czy robotniczych. I rzeczywiście wierzyła na przykład w tą sowiecką ówczesną propagandę. Natomiast trudno mi dzisiaj sobie wyobrazić, żeby mieszkańcy, nie wiem, Mariupola przyjmowali za dobrą monetę to, co twierdzi dzisiaj rosyjska propaganda, że zniszczenie ich miasta i wymordowanie kilkudziesięciu tysięcy mieszkańców, odpowiedzialność za to niosą Ukraińcy. Zresztą proszę zwrócić uwagę, co się dzieje na niektórych miastach okupowanych, czy terytoriach okupowanych, na przykład w Chersoniu. W Chersoniu, gdzie oczywiście są wypadki kolaboracji, prawda, czyli współpracy z Rosjanami, tam lokalnych niektórych przywódców, ale z drugiej strony, z tego co o czym donoszą czy to media ukraińskie, zresztą nie tylko ukraińskie, ale o czym też o czym można przeczytać w mediach społecznościowych. Działa dosyć silny ruch oporu. Tam dochodzi do takich zjawisk jak zamachy właśnie na tych kolaborantów. Pojawiają się właściwie każdej nocy pojawiają się jakieś ulotki, plakaty na mieście, więc ten sprzeciw przeciwko tej narzucaniu tej rosyjskości myślę, że na tych terenach jest dosyć silny.
A czy pana zdaniem to oznacza, że po prostu 24 lutego w tym sensie jest dniem narodzin narodu ukraińskiego, że po prostu także ci, którzy się wahali w swojej postawie narodowej, w momencie, kiedy ten kraj, w którym oni mieszkali, został zaatakowany, po pierwsze stał się ich krajem i w tym sensie, niezależnie od swoich kulturowych korzeni, ci ludzie wybierają ukraińskość.
No trudno tutaj w jakiś sposób generalizować, bo tutaj w warunkach wojny trudno też przeprowadzać jakieś badania, na przykład socjologiczne. Ale gdy spojrzymy na elitę, to na pewno. Czyli na przedstawicieli ludzi kultury, czy szeroko rozumiane, już nie mówiąc oczywiście o klasie politycznej, czy na przedstawicieli biznesu, no to tutaj ewidentnie ten 24 rok to jest taka data graniczna.
Ale czy to też, bo rozumiem, że jest takie cięcie nożem, ludzie wybierają jedną opcję, niektórzy wybierają drugą, ale jakby, mówiąc najkrócej, nie można zostać obojętnym, tak? To jest pana przekonanie?
Może aż tak mocno nie, bo jednak w każdym w społeczeństwie jest jednak całkiem spora grupa osób, które no, po prostu próbują żyć, nie chcą się opowiadać, nie chcą dokonywać wyborów, które niekiedy dla tych ludzi mogą to być wybory bardzo trudne, więc tutaj nie chcą, na pewno jest jakaś grupa, która nie chce się opowiadać po jakiejś stronie, tylko po prostu ucieka przed wojną i chce...
Przy czym ucieka na jedną lub na drugą stronę.
Na jedną lub na drugą stronę, przy czym na tą drugą stronę, o której mówimy, to nie są to tylko ucieczki, ale też pamiętajmy, że to są bardzo często przesiedlenia przymusowe. Tam już w tej chwili chyba nawet trudno oszacować, ile osób zostało wywiezionych przymusowo właśnie do Rosji. Co ciekawe, część z tych osób przewiezionych do Rosji, niektórym z nich udaje się wydostać stamtąd poprzez tam w kraje trzecie, kraje w Finlandię, czy inne właśnie na zachód. Więc to też pokazuje, że jednak mimo tego, że teoretycznie oni znaleźli się w Rosji, jednak mają inne przekonania i dokonują jednak innego wyboru.
No dobrze, a trochę żeśmy porozmawiali o współczesności, no ale to w takim razie ja będę trochę nas ciągnął w tą przeszłość. Jak patrzyłem na biogramy, nie wiem, wybitnych współczesnych ukraińskich polityków, no prezydentów od 91 roku, jak patrzyłem na całą masę różnych rzeczy, to jednak było tak, że te korzenie związane, nie wiem, z Armią Czerwoną, z sowieckością, z różnymi innymi rzeczami, no były ważne. No, ludzie ci się gdzieś rodzili, gdzieś wychowywali. Warto też podkreślić, że właściwie, co ciekawe, poza Leonidem Krawczukiem urodzonym na Wołyniu, większość z nich urodziła się jednak na wschodzie, czyli mówiąc najkrócej, ta tradycja polsko-austro-węgierska, czyli ta, która związana jest z tą tradycją Ukrainy Zachodniej, nie była na tyle silna, żeby, mówiąc najkrócej, jednak generować wybitnych polityków kijowskich. Ci jednak najczęściej pochodzą z tych obszarów, które mają pamięć Imperium Carskiego, a potem Imperium Sowieckiego.
No rzeczywiście coś takiego jest, że ton w polityce w Kijowie rzeczywiście przeważnie nadawali politycy z centralnej czy wschodniej Ukrainy, chociaż niektóre osoby twierdzą, że no, historyk może nie powinien gdybać i mówić, co by było gdyby, ale przecież w 91 roku w wyborach prezydenckich konkurentem Krawczuka był Czornowiuk, który zginął w bardzo tajemniczym wypadku samochodowym i wiele osób jest przekonanych o tym, że to nie była śmierć przypadkowa i kto wie, jakby się historia na przykład Ukrainy potoczyła, gdyby Czornowił, że... dysydent i znana osoba.
Że to był też inny zupełnie wybór tego życiorysu, bo tak. Tutaj mamy do czynienia nie tylko z wyborem pomiędzy wschodem a zachodem, ale także pomiędzy tą tradycją no właśnie komunistycznej partii Związku Radzieckiego, czy też bycia opozycjonistą.
Tak, przecież on siedział w łagrach, znana osoba, że być może losy Ukrainy, a przynajmniej życia politycznego na Ukrainie mogłyby wyglądać później to trochę inaczej. Ale tak jak powiedziałem, to jest niestety tylko gdybanie. Natomiast fakty są takie, że rzeczywiście przez 30 lat główny ton, tak jak powiedziałem, życia politycznego w Kijowie nadawali politycy polityce centralnej czy wschodniej Ukrainy, chociaż to się w tej chwili trochę też zmienia, bo na przykład gdy spojrzymy na skład dzisiejszej Werchownej Rady, czyli Parlamentu Ukraińskiego. Jest tam, gdy spojrzymy szczególnie partie opozycyjne, czyli partie Poroszenki na przykład, to jest tam całkiem sporo osób, polityków właśnie z zachodniej Ukrainy, przede wszystkim ze Lwowa, ale nie tylko, ale w ogóle z zachodniej Ukrainy.
No tak, no ale tutaj już jest też urok reprezentacji. No ale to w takim razie wróćmy do tego, co jest ważne. To mówiliśmy o tej sowieckości, o tej odejściu od sowieckości. To znaczy, że w tradycji współczesnej zaczyna się pojawiać miejsce dla tradycji tej no, niebolszewickiej, czyli, nie wiem, Petlura, czasy dyrektoriatu, czasy, nie wiem, hetmanatu zaczynają robić karierę. Czy to tak naprawdę jesteśmy za bardzo zajęci współczesnością, żeby znajdować sobie jakieś historyczne podpórki?
Petlura i czasy rewolucji czy walki o niepodległość lat 1917-1921, Petlura właśnie, czy Skoropadzki, czy inne, czy Hruszewski, czy inne postacie z tego okresu pomału gdzieś tam się przebijają. Co widać chociażby w tym, że te postacie znajdują się na ulicach w tej chwili, bo następuje, o czym też warto powiedzieć, następuje proces właśnie dekomunizacji tej i zmiany ulic i właśnie bardzo często wśród potencjalnych kandydatów pojawiają się właśnie postacie historyczne z tego okresu.
Ale to rozumiem, że to wieku. Jest też problem polegający na tym, że przeciętny Ukrainiec, podejrzewam, strasznie niewiele wie o tych latach 17-21 i jakby w ramach uzupełniania wiedzy na ten temat istnieje też miejsce na to, żeby one, te osoby, znalazły się w przestrzeni publicznej.
Paradoksalnie na zachodniej Ukrainie więcej przeciętny Ukrainiec wie o tym, o tych postaciach niż w Ukrainie centralnej czy wschodniej. Natomiast wbrew pozorom, wbrew temu, co głosił też rosyjska propaganda, miejsce tych dawnych sowieckich czy rosyjskich postaci nie zajmują Bandera, Szuchewicz i inni, chociaż oczywiście oni też w jakimś stopniu, ale coraz bardzo często też, gdy spojrzymy na zmiany nazw miejscowości, to wraca się bardzo często do historycznych. Gdzieś tam sięgających jest XVIII czy XVII wieku, a w przypadku postaci to, mówiąc wprost, bardzo często pojawiają się niestety nazwiska osób, które zginęły w czasie tej wojny, która w tej chwili się toczy. Więc można powiedzieć, że Ukraina tworzy też nie tylko swój panteon postaci historycznych, ale też tych nowych bohaterów współczesnych w tej chwili. I to są w wielu miastach na zachodzie Ukrainy czy na wschodzie właśnie pojawiają się po 13 roku pojawiły się ulice bohaterów Niebiańskiej Sotni. Natomiast w tej chwili to już są ulice takie bardziej spersonalizowane, więc konkretne nazwiska osób, które zginęły.
No dobrze, ale to w takim razie w tym sensie wykuwamy dzisiaj naród, że on buduje też tą swoją krótką, ale ważną historię dla właściwie dzisiaj wszystkich, że nie potrzebujemy sięgać, nie wiem, do Rusi Kijowskiej, nie musimy sięgać do czasów Siczy Zaporowskiej, a nawet do czasów tych, które no, w sumie wywoływałyby być może wiele porównań do współczesności, czyli tej walki przeciwko bolszewikom Ukrainy, tej narodowej w latach 17-21. Tylko mówiąc najkrócej, mamy te swoje ostatnie 8 lat, a przede wszystkim te swoje 6 miesięcy, które wykuwają nową historię Ukrainy.
Tak, dokładnie. Tym bardziej, że tak jak pan powiedział, że to jest taka ubudowanie Ukrainy dla wszystkich, bo paradoksalnie wbrew temu, co twierdzi czy głosi propaganda rosyjska, na Ukrainie właściwie, co byłoby do pewnego stopnia nawet zrozumiałe, właściwie nie ma wzrostu tendencji nacjonalistycznych, narodowych czy nacjonalistycznych. Warunki wojny zawsze powodują, prawda, pewne wzmożenie narodowe i to jest zupełnie naturalne. Natomiast w dzisiejszej Ukrainie właściwie raczej się podkreśla to, że to jest walka przeciwko najeźdźcy właściwie wszystkich obywateli. Podkreśla się to, że w szeregach armii ukraińskiej walczą właśnie obywatele ukraińscy różnej narodowości, Polacy, Żydzi, rola Tatarów krymskich jest bardzo mocno podkreślana w tej chwili w relacjach z frontu, gdy występuje jacyś, gdy opisuje się bardzo często jakichś żołnierzy, bardzo często na przykład podkreśla się, że taki żołnierz, że on właściwie walczy o powrót na swój Krym, prawda, bo jest Tatarem krymskim i musiał stamtąd uciekać tam w 14 roku. Więc mam wrażenie, że właściwie powtórzę to, co mówiłem przy naszym ostatnim spotkaniu, że ta dzisiejsza Ukraina jest budowana właśnie taką Ukrainą właśnie dla wszystkich.
No dobrze, ale to w takim razie wróćmy w takim razie też do tego geograficznego podziału, bo są teraz te obszary, które są zagrożone wojną, ale jednak ta wojna się nie pojawia. Czyli mam na przykład taki obszar, bym powiedział, wzdłuż Dniestru na przykład. Mamy Odessę, która jest prawie na linii frontu, ale równocześnie nie jest jednak miastem w tej chwili jakoś bardzo wyraźnie zagrożonym. Czy pana zdaniem to takie poczucie geograficzne Ukrainy i to tej Ukrainy teraz z 14, czy tej sprzed lutego tego roku. To jest to wyobrażenie dla mieszkańca Ukrainy, niezależnie od jego narodowości, o jego ojczyźnie?
Ja myślę, że dla znacznej części społeczeństwa, gdy się mówi w tej chwili o Ukrainie, gdy się zapyta, prawda, jakie terytorium obejmuje Ukraina, jest bardzo duże przekonanie, że to jest właściwie, to są granice 14 roku, mówiąc wprost. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę, że z politycznego, militarnego punktu widzenia odzyskanie wszystkich terenów zajętych przez Rosję będzie bardzo trudne, jeżeli w ogóle możliwe, ale ponad 70% badanych, a są takie badania prowadzone na Ukrainie, nie wyobraża sobie, właściwie uważa, że nie należy iść na żadne, przynajmniej na obecnym etapie, na żadne ustępstwa wobec Rosji, tylko po prostu należy wyprzeć Rosjan z okupowanych terytoriów, włącznie ze wschodem Ukrainy i z Krymem.
A jak pan myśli o tym, to jest tak, że wracamy na przykład do tych obszarów, które były sporne, czy też może inaczej, wobec których ta tradycja ukraińska jest płytsza, tak jak właśnie na przykład właśnie ta kiedyś multikulturowa i multinarodowa Odessa, która jednak stanowiła część tej patriomkinowskiej Nowej Rosji i która, dla której ta tradycja ukraińska jest jednak tradycją znacznie płytszą. To myśli pan, że w obie strony, czyli mieszkańcy Odessy myślą o sobie jako o mieszkańcach tego kraju od Lwowa po Donbas i po Krym, a z kolei mieszkańcy całej Ukrainy myślą o Odessie jako po prostu oczywistym zupełnie czarnomorskim porcie, który jest w oczywisty sposób częścią Ukrainy.
No tutaj w ogóle o jak sobie ludzie wyobrażają, to trudno mówić. Natomiast jedno w tej chwili nie ulega wątpliwości, że te wymuszone przesiedlenia czy przemieszczenia ludności powodują, że bardzo często Ukraińcy tak naprawdę poznają Ukrainę, bo to wojna spowodowała, że znaczna część na przykład tych wschodnich Ukraińców...
Czyli to nie jest turystyka, nie jest to czysta geografia, tylko to jest normalne życie. Czyli nagle Ukrainiec z Krzywego Rogu, przemieszczony do Lwowa, zaczyna rozumieć, co to jest ukraińskość, dlatego że mówiąc najkrócej, znalazł się na drugim końcu swojego kraju, gdzie są ludzie trochę inni od niego, ale też trochę podobni i nagle odkrywa, że łączy z nim właśnie ukraińskość.
Dokładnie, bo przecież przez całe życie oni tak naprawdę bardzo często nie wyjeżdżali poza, jeżeli w ogóle wyjeżdżali, to najwyżej poza, nie wiem, poza miasto, czy poza granicę swojego obwodu. A nagle właśnie z Krzywego Rogu, czy spod Chersonia, nagle się znaleźli właśnie we Lwowie, czy w Karpatach, w Iwano-Frankowsku, czy na Wołyniu, więc to przemieszanie takiej ludności, ja myślę, że to będzie miało jakieś swoje dalsze konsekwencje i to takie konsekwencje na plus.
No dobrze, ale to w takim razie, jednak tu teraz już trochę zupełnie wyjdziemy poza historyczność, bo zaczniemy być trochę wróżkami. Być może czekają nas jeszcze bardzo trudne czasy. Może się okazać, że będziemy mieli spektakularne procesy żołnierzy z pułku Azow, które na oczach kamer będą się odbywały na placu centralnym, gdzie ci podsądni znajdą się w klatkach. Czy tego typu wyzwania będą elementem, który tę Ukrainę będzie różnicował, czy będzie ją łączył?
Bez wątpienia będzie łączył. wystąpienia będzie łączył. Zresztą sama kwestia pułku Azow jest bardzo mocno zmistyfikowana i nakręcona.
No tak, ale ona jest zmistyfikowana na użytek, jak rozumiem, głównie elektoratu w Rosji.
Ale nie tylko.
Nie tylko?
Nie tylko. Gdy spojrzymy, wie pan, jakby pan spojrzał na media społecznościowe, co krąży nam w Twitterze czy Facebooku. I to nie tylko polskim, ale angielskim, więc ja rozumiem, że część z tych informacji jest produkowana przez boty rosyjskie dla użytek opinii zagranicznej, ale część jest, myślę, że też jest przekonanie. Część osób wierzy po prostu, że w tym Azowie to byli sami faszyści. Natomiast sam Azow, który rzeczywiście zaczynał od takiej formacji, mówiąc wprost, nacjonalistycznej, później jednak został bardzo mocno przez te ostatnich 7-8 lat przemodelowany, został wchłonięty w skład struktur wojskowych ukraińskich. Dla mnie zupełnym szokiem było to, że na przykład w Azowie służą Żydzi na przykład. Co zupełnie rozbija w proch tą całą narrację rosyjską. I teraz, jeżeli zobaczy po tym, co żołnierze Azowo dokonali w Mariupolu, ta bohaterska obrona, właściwie do... No i właściwie zostali oni zmuszeni, prawda, przez okoliczności do poddania się. To, że w tej chwili to, co się stało z jeńcami nie tak dawno, prawda, gdzie zostali, gdzie się wszyscy już, włącznie z wywiadami państw zachodnich, twierdzą, że to był po prostu, że oni zostali zamordowani, tych kilkudziesięciu żołnierzy. Więc tutaj te pseudoprocesy, które Rosjanie chcą w Mariupolu zorganizować, tak naprawdę będą tylko jednoczyły społeczeństwo.
No to na chwilę przenieśmy się, bo to jest oczywiście bardzo trudne pytanie dla każdego dzisiaj. Czy ta wojna coś zmienia po rosyjskiej stronie, jeśli chodzi o tę optykę patrzenia na Ukrainę? Czy to jest tak, że my właściwie tylko widząc propagandę, właściwie strasznie trudno nam się dobrać do tego, co jest po drugiej stronie tego muru propagandy, którą uprawia Putin i jego ekipa?
No właśnie, to jest bardzo trudno
antywojenne powiedzieć. Demonstracje towarzyszyły początkowi wojny, teraz wygasły.
One wygasły. Rosjanie, którzy zaliczali się do klasy średniej, czyli dysponowali jakąś gotówką i z drugiej strony mieli antywojenne czy demokratyczne poglądy, albo zdążyli wyjechać za granicę, obojętnie czy to do Europy Zachodniej, czy to na przykład do Gruzji, czy innych krajów na Kaukazie, czy do Turcji, albo po prostu w obawie przed represjami zamilkli. Są takie próby prowadzenia badań opinii publicznej w Rosji. No i niestety, biorąc właśnie poprawkę, czy w jaki sposób są one wiarygodne, ale ostatnie, jeżeli z tego co pamiętam, ostatnie badania mówiły o tym, że ponad 60% Rosjan jest za wznowieniem ofensywy na Kijów, czyli za kontynuacją tej wojny.
Czyli... Ale czy to oznacza, że ta wojna jeszcze wciąż wpisuje się w taki ważny dla Rosji wielkomocarstwowy ton i to jest jakby sprawdzalność i paradoksalnie Putin może się okazać politykiem niesatysfakcjonującym jakąś część Rosjan, dlatego że się okaże za miękki, a nie że za twardy?
Myślę, że tak. Zresztą dla części środowisk, szczególnie wojskowych w Rosji, no Putin też jest rozczarowaniem, ale nie rozczarowaniem dlatego, że rozpoczął tę wojnę, tylko właśnie, że ta wojna przebiega...
Tak słabo szła.
Tak słabo szła i tak słabo idzie. Zresztą czołowa postać rosyjska, czy symbol nawet rosyjskiej agresji z 14 roku, czyli Girkin, prawda, który był główną postacią na Donbasie wówczas w 14 roku, on wprost krytykuje w tej chwili w internecie Putina za sposób prowadzenia wojny, za to, że się okazał właśnie taki słaby, że popełnia błędy. Oczywiście jest pytanie, na ile to są jego własne poglądy, na ile pozwala się mu na to po prostu, czy on musi tak mówić, czy jest reprezentantem jakiegoś środowiska.
Czy też po prostu zajął miejsce Żyrinowskiego,
albo
czy
właśnie
kogoś takiego.
Dokładnie. Więc to, że Putin, pamiętajmy, tutaj problemem nie jest Putin, bo nie wiem, ustąpienie czy śmierć Putina, tak naprawdę myślę, że niewiele zmieni. On zostanie zastąpiony przez innego jakiegoś polityka, który będzie, podejrzewam, miał takie same poglądy. No chyba, że, ale to jest oczywiście zupełne gdybanie, chyba, że ten sektor wojskowy rzeczywiście już zostanie w Rosji, zostanie doprowadzony bo tam zawsze służby tak naprawdę mają duży wpływ na życie polityczne i nagle się okaże, że wojskówka no, do tego do takiego stopnia zostanie, to się zdenerwuje, prawda, tym, co się wszystko dzieje, w tym, co się w Rosji dzieje, że po prostu odsunie od władzy siłowników ze służb, bo tak naprawdę dzisiaj to ważną rolę to odgrywają służby specjalne.
No dobrze, ale to ja w takim razie jednak chciałbym troszkę, żebyśmy też się pociągnęli po tamtej stronie granicy, w stronę tej przeszłości. Czy to jest tak, że wojna wywołała wzmocnienie tego, co żeśmy sugerowali przed wojną, kiedy żeśmy cytowali tego Putina, że to ma taki charakter rasistowski, czyli że, mówiąc najkrócej, buduje się taką historię od stuleci ukazujących Ukraińców jako rodzaj podludzi, którzy nie zasługują na własne państwo, a jeśli już, to z poduszczenia, czy to nazistów, czy teraz Amerykanów, jakaś grupka terroryzuje Ukraińców albo ich skłania do jakichś bezmyślnych aktów dramatycznego terroru.
Znaczy, ja myślę, że tutaj w spojrzeniu Rosjan na Ukraińców tak naprawdę niewiele się zmieni, się pod tym względem zmieniło. Część Rosjan nadal bombardowana przez tą propagandę, ale też myślę, że po prostu wierzy w to, że Ukraińcy to właściwie są taki troszeczkę gorszy rodzaj Rosjan, którym nagle nie wiadomo dlaczego nie chcą oni żyć wspólnie w jednym państwie. I ten swego rodzaju taki, nie wiem, czy to rasizm, czy no imperializm rosyjski, mówiąc wprost, jest taką charakterystyczną niestety dla wielu Rosjan i w tym też dla Rosjan, którzy nawet nie pamiętają czasów sowieckich dzisiaj. To jest w ogóle swego rodzaju paradoks i fenomen dla mnie, że ci ludzie, szczególnie z klasy średniej, którzy jeżdżą bardzo często po całym świecie, wyjeżdżają na wakacje do Turcji czy na Lazurowe Wybrzeże, wiedzą, jak wygląda współczesny świat. Mimo wszystko po powrocie tam do siebie, no tak naprawdę...
Są tymi Rosjanami sowieckimi.
Dokładnie.
Więc... No dobrze, ale to w takim razie wróćmy jeszcze na chwilę na tą, bo to jak przypominamy sobie różne wypowiedzi, ja pamiętam teraz ostatnio takie cytaty z tych rozmów pomiędzy prezydentem Macronem a Putinem. Na przykład w jego ideologii na temat Ukraińców pojawiał się ten wątek Odessy i wydarzeń z czasów Euromajdanu i śmierci tych, jak rozumiem, prorosyjskich demonstrantów w domu związków zawodowych.
Tak. Zresztą bardzo, bardzo tajemniczo i tak naprawdę do dzisiaj nie wyjaśniono, jak naprawdę wybuchł ten pożar.
To prawda, ale odnoszę wrażenie, że to jakiś był centralny punkt, którym on umieścił w tej swojej mapie zarzutów wobec Ukraińców na temat tego, że to jest zbrodniczy i niedemokratyczny reżim, bo jak rozumiem mamy do czynienia z obaleniem legalnego prezydenta i w dodatku ze zbrodniami na Rosjanach, którzy mieszkają na terenie Ukrainy i to jest jakby ten punkt wyjścia, który powoduje, że ta cała państwowość ukraińska jest skażona i jest nieprawdziwa.
No tak, ale te zarzuty są zupełnie kuriozalne, bo o jakich zbrodniach na Rosjanach na terytorium Ukrainy można mówić? Jak można mówić o zbrodniach na Rosjanach, jeżeli kilka tysięcy szkół było, w którym nauczano języka rosyjskiego na terytorium Ukrainy, gdy weźmiemy na przykład na terytorium Rosji, gdy spojrzymy do 14 roku, na terytorium całej Rosji istniały dwie szkoły, w którym uczono z kolei języka ukraińskiego. Gdy, tak jak pan powiedział na samym początku, w życiu publicznym, czy popkultura rosyjska była wszechobecna, w radiu, w telewizji. Przecież i to nie tylko ta wysoka kultura, mówiąc prosto, ale taka popularna, prawda. Gdy się przyjeżdżało na przykład, nie wiem, do Kijowa i siadało się do taksówki, no to ciągle ta popsa rosyjska, prawda, czyli taki odpowiednik niezbyt wyszukanej muzyki dyskotekowej, no leciała ciągle, więc ta kultura rosyjska była obecna, więc tutaj to są właściwie jakieś imaginacje Putina i wyobrażenia wypowiadane tak naprawdę na użytek albo wewnętrzny własnego społeczeństwa, albo na użytek liderów świata zachodniego, tak jak pan powiedział w przypadku Macrona tutaj.
No tak, choć muszę powiedzieć, że to dla mnie zrobiło na mnie wrażenie jakiegoś obsesji. To było dla mnie ciekawe, że mamy do czynienia z wydarzeniem, które z punktu widzenia historii całego procesu, który dzieje się na Ukrainie od 14 roku, jest wydarzeniem ważnym, ale marginalnym, gdy tymczasem z punktu widzenia tego, co próbuje jakby wprowadzić Putin do tego dialogu, ale być może także sam wyznaje, czy też wyznaje, próbuje to przenieść na tą rosyjską stronę tego, tej opowieści o przeszłości, urasta do rangi jakiegoś wydarzenia kardynalnego, które ma, jakby to powiedzieć, deprecjonować właśnie wszystkie próby budowania niepodległej ukraińskiej państwowości i na przykład, przepraszam, podważać wybór, co ciekawe, nawet prezydenta Zełenskiego, który, przepraszam, wybrany był w zupełnie innych okolicznościach, wybrany z ogromną przewagą na tej rosyjskojęzycznym wschodzie Ukrainy i, mówiąc najkrócej, nie ma z tamtymi wydarzeniami zupełnie nic wspólnego. Więc to już jest jakby kuriozum tej całej historii.
Ja myślę, że tutaj to słowo użyte przez pana jest kluczowe, czyli obsesja, bo Putin ma obsesję na punkcie Ukrainy. Ma obsesję, bo to, co ja wielokrotnie powtarzam, on ma obsesję dla... i kompleks rozpadu Związku Sowieckiego, a jak dzisiaj wiemy, w procesie rozpadu właśnie Krawczuk i Ukraina odegrały kluczową rolę. Bo dzisiaj, bo tak się tak naprawdę okazuje się, że to Krawczuk przekonał Jelcyna do podpisania układu w Białowieży, więc Putin ma tą obsesję i on bardzo często wypowiada rzeczy wbrew, które nie mają wiele wspólnego nawet ze zdrowym rozsądkiem.
No tak, tylko że jeśli traktować serio te kwestie tego problemu cywilizacyjnego rozpadu Związku Radzieckiego, to on byłby zrozumiały z perspektywy połowy lat 90. Gdy tymczasem dziś mamy do czynienia z sytuacją, w której jakaś część tych krajów, które należały kiedyś do obszaru sowieckiego, zaczęły budować nowe państwa, nowe gospodarki i, mówiąc najkrócej, paradoks polega na tym, że Ukraina należy do tych, które zaczęły sobie lepiej radzić w tym budowaniu i dzisiaj znajdują się w zupełnie innym punkcie niż znajdowały się w momencie, kiedy rzeczywiście można było mówić o cywilizacyjnej zapaści i mówiąc najkrócej, są dzisiaj krajami, które są, jak się wydaje, zdolne do rozpoczęcia tego swojego samodzielnego życia, w pełni samodzielnego, z brakiem już, jakby to powiedzieć, tego skażenia sowieckością. I to jest ciekawe, że ta agresja przychodzi w tym momencie, a nie jest jakimś reakcją ludzi, którzy czują się rozczarowani tym, że ich kraj po rozpadzie Związku Radzieckiego stał się cywilizacyjnie zacofany albo na przykład zupełnie przestał realizować takie podstawowe funkcje państwowe.
No tutaj jest kilka rzeczy, bo po pierwsze to są, tak jak powiedziałem, to są te wyobrażenia Putina, który mam wrażenie żyje w swoich właśnie jakimś świecie swoich imaginacji. Proszę zwrócić uwagę, że tak naprawdę nie wiemy też, jaka jest ocena, nawet specjaliści się zastanawiają, jaka jest ocena rzeczywista ocena współczesności przez Putina. Putin prawdopodobnie nigdy nie korzysta z internetu, nigdy nie widział ze smartfonem, więc nie wiadomo nawet, czy on się potrafi tymi nowoczesnymi narzędziami dzisiaj posługiwać i czy on w ogóle rozumie współczesny świat. On patrzy na, mam wrażenie, że na współczesność właśnie z perspektywy lat 90., tak jak on zapamiętał ten upadek Związku Sowieckiego i jakby w pewien sposób chciałby powrócić do tego. Z drugiej strony Rosja, jak się dzisiaj okazuje, na Rosję też nie możemy patrzeć przez pryzmat Petersburga czy Moskwy, czyli tej bogatszej warstwy, bogatszej części społeczeństwa, ale tak naprawdę przez pryzmat głubinki, prawda, gdzie wystarczy pojechać 60-100 kilometrów za Moskwę i tak naprawdę znajdziemy się w latach 20 wieku albo jeszcze nawet wcześniej. I to pokazuje, rosyjskie państwo i rosyjskie społeczeństwo też żyje gdzieś tam mentalnie, mam wrażenie.
No tak, ale to jest ta próba zrozumienia, dlaczego tak następuje, prawda? Czyli, że z jednej strony mamy do czynienia z tą Rosją, która sobie znacznie lepiej dała radę z tą transformacją i która paradoksalnie mogłaby być takim punktem, czy też argumentem dla tej noworosyjskiej imperialnej myśli. No patrzcie, jakbyśmy sobie dali radę, a zobaczcie, jak tam, nie wiem, Gruzini czy Ukraińcy sobie dali radę, czy nie gorzej. No ale z drugiej strony paradoks polega na tym, że jak się dziś patrzy na dużą część, na przykład właśnie ukraińskiej prowincji, szczególnie tej na Zachodzie, no to mamy do czynienia z sytuacją, w której widzimy te procesy budowania nowoczesnej, współczesnej gospodarki, nowoczesnego życia, tymczasem trudniej nam się jej dopatrzyć na ogromnych obszarach Rosji.
Dokładnie i to nawet nie tylko dotyczy takich regionów wielkomiejskich, prawda, dużych miast, czy nawet regionów przemysłowych, czy miast portowych jak Odessa, ale proszę zwrócić uwagę też, jak wygląda ukraińska wieś, gdzie zresztą widzimy w telewizji, prawda, że w tej chwili jedną z taktyk Rosjan jest na przykład palenie zboża na pniu, czy ostrzeliwanie różnych tam ferm, czy gospodarstw rolnych dużych. W ogóle sam fakt, że istnieją duże gospodarstwa rolne, prawda, produkujące żywność. Ja obserwowałem ten proces na zachodniej Ukrainie w latach 90., gdy zacząłem jeździć na Ukrainę i widziałem, jak społeczeństwo, prawda, wychodziło z tego świata kołchozowego, czyli na przykład, że gdy się rozpadały, przechodzi trochę ten proces jak w Polsce w latach 90., gdy rozpadały się kołchozy i ludzie przejmowali po prostu ziemię, obejmowali tam nieduże areały, często produkując właśnie żywność na własne potrzeby, a później zaczęły się tworzyć właśnie jakieś różnego rodzaju spółdzielnie, gospodarstwa rolne większe. Czyli krótko mówiąc, odbudowywało się rolnictwo. I ten proces w przeciągu tych kilkudziesięciu lat nastąpił. Natomiast rzeczywiście czegoś takiego nie ma w Rosji. Ja bym zupełnie zszokowany, gdy się okazało, że Rosjanie muszą na przykład importować ziemniaki, bo nie są w stanie, prawda, co roku na własne potrzeby, żeby coś tam zasadzić. Więc to pokazuje pewną różnicę, nawet taką gospodarczą, między Rosją a Ukrainą.
No dobrze, a czy w takim razie na koniec zadam to pytanie, czy pana zdaniem jakieś te płaszczyzny porozumienia między tymi dwoma społeczeństwami, czy też dwoma narodami, jakaś furtka do nich wciąż istnieje i jeśli by ten konflikt ustał i polityczne tło tego, co się dzieje, ustąpiło, to istnieje możliwość zbudowania, nie wiem, dobrego sąsiedztwa? Czy to jest proces odłożony na bardzo wiele lat z powodu właśnie tego rasistowskiego charakteru tej wojny, jak go używam, czy też nacjonalistycznego?
Na pewno nie. Na pewno nie. To już pewna granica została przekroczona i to zarówno właśnie ze względu na charakter tej wojny, charakter nastawienia Rosjan, ale też ze względu na ofiary, no i przede wszystkim na to, co się, na zbrodnie popełniane przez Rosjan. Po Buczy, po Irpeniu, po Mariupolu, po tym, gdy te obrazy poszły nie tylko świat, ale przede wszystkim wszyscy Ukraińcy widzieli, prawda, czym jest ruski mir i jak Rosjanie podchodzą do Ukraińców. Myślę, że tutaj pewne więzy zostały zerwane, pewna granica została przekroczona. Oczywiście nawet będąc ostatnio we Lwowie, zadałem tam znajomemu pytanie, jak będzie wyglądało w przyszłości, więc padło taka odpowiedź, że trudno powiedzieć, ale no oczywiście nie można się odgrodzić murem, prawda? Ale prawdopodobnie Ukraina będzie musiała żyć troszeczkę tak jak państwo, jak Izrael, prawda? Czyli w cieniu sąsiada, który jest nieprzewidywalny, niebezpieczny i ma agresywne zamiary i właściwie trzeba będzie czekać, być ciągle czujnym, żeby w każdej chwili ewentualnie móc odeprzeć kolejny atak. Takie jest chyba w tej chwili przekonanie na Ukrainie, że Rosja nie jest normalnym sąsiadem, nie jest normalnym państwem.
Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Trochę było dużo o współczesności, o tej historii było też sporo, więc myślę, że dzisiaj tak trochę żeśmy zasłużyli na tytuł naszej audycji, a trochę nie, ale myślę, że niech państwo sami to osądzą. Bardzo jeszcze raz dziękuję za rozmowę. Profesor Igor Hałagida był moim gościem. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
I dobranoc państwu i zapraszamy na kolejną audycję.
Dobranoc.